Moi drodzy, dzisiaj otworzymy jeden tekst i będziemy patrzeć w jedno miejsce w Biblii. Jest to chyba jeden z najbardziej znanych tekstów biblijnych na świecie, ale jest wspaniały. Jest to doskonałe Boże Słowo, święty tekst, natchniony przez Ducha Świętego, Psalm 23. Otwórzcie proszę Psalm 23. Było coś dla dzieci, teraz będzie coś dla dorosłych. Oczywiście to teraz będzie strawa duchowa, strawa cielesna będzie po nabożeństwie. I chciałbym, byśmy przeczytali teraz ten Psalm 23. On jest wspaniały, to jest rewelacyjny tekst. Wielu uczy się go na pamięć, więc jeśli go nie znasz jeszcze, to zachęcam, naucz się go na pamięć. Ale teraz przeczytajmy ten tekst, śledźcie wraz ze mną jego wiersze. Psalm 23, psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty jest ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Ja nie wiem, czemu ten psalm jest często czytany na pogrzebach. Może dlatego, że ostatnia strofka mówi o tym, że zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Notabene, czas, w jakim napisany jest w języku hebrajskim, ten psalm jest czasem przyszłym. Tak? Niczego mi nie zabraknie, na niwach zielonych będę pasiony, nad wody spokojne będę poprowadzony, więc jest to czas przyszły, tak jakby psalmista, jakby autor pod natchnieniem Ducha Świętego mówił o rzeczywistości, którą Bóg dla niego otwiera. Jest to wspaniały tekst, ale pozwólcie, że na początek powiem coś, co ustawi nam troszeczkę rozumienie tego psalmu. Ten psalm tak naprawdę to są słowa określające, do kogo odnosi się ten tekst. Chciałbym zwrócić waszą uwagę, że dotyczy on ludzi, osoby, człowieka, który zdecydował, że Jahwe, Bóg Najwyższy, będzie jego pasterzem. Innymi słowy, te wszystkie obietnice, te wszystkie treści, które są zawarte w tym psalmie, one dotyczą życia człowieka wtedy, gdy człowiek decyduje, że Pan, Bóg, w naszym przypadku Jezus Chrystus, będzie jego pasterzem. A on będzie kim wtedy? Jeśli Bóg jest pasterzem, to ja jestem owcą. I to jest coś niesamowitego, to ma swoje ogromne konotacje, ogromne skutki i powiem tak, gdy czytałem ten psalm niedawno po raz kolejny, to nagle ta myśl mnie niesamowicie mocno uderzyła. Wow, ja jestem owcą Bożą. To mnie ustawia w odpowiednim miejscu względem Boga. To znaczy, że Bóg jest pasterzem, ma swoje miejsce, zaraz wyjaśnimy sobie jakie, a ja jestem owcą, mam swoje miejsce. To ustawia wszystko. Jeśli nie zdecydowałeś, że Bóg ma być twoim pasterzem, to znaczy, że nie jesteś owcą. To kim jesteś? Pasterzem. Ale pasterz może być tylko jeden, czyli kim jesteś? Uzurpatorem. Człowiek nie może być pasterzem swojego życia. Człowiek nie może być dowódcą swojego życia. Żeby to dobrze zrozumieć, troszeczkę sobie powiedzmy o tym, kim jest pasterz. Kim był pasterz? No, pasterze dzisiaj jako zawód jeszcze nie wyginęli, ale zdecydowanie nie jest to tak powszechny zawód, jak w czasach, gdy psalm był pisany. Jeśli jest to psalm Dawidowy, więc tysiąc lat przed narodzeniem Chrystusa. I w tamtych czasach, w tym społeczeństwie agrarnym, pasterstwo było powszechne. Było powszechnym zawodem. Tak jak dzisiaj bankowiec. Żartuję. Więc pasterz to osoba decydująca. To ktoś, kto stoi na przodzie stada. To ktoś, kto decyduje o tym, czy stado pójdzie w prawo, czy w lewo. Czy to stado będzie się rozwijać, czy to stado będzie obumierać. Pasterz to jest ktoś, kto decyduje o losie owiec. Moglibyśmy powiedzieć tutaj bardzo, bardzo dużo rzeczy dotyczących pasterstwa. Pozwólcie, że nie będziemy się nad tym bardzo długo rozwodzić. Jest na co do tego literatura. Dziś chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że jeśli kogoś określamy mianem pasterza, to jest to ktoś, kto jest ponad nami, kto nas prowadzi, od kogo zależy całe nasze życie, cały nasz los, wszystko. Czy będziesz odżywiony, czy będziesz wygłodzony, czy będzie ci się dobrze powodzić, czy będziesz naprawdę przymierał głodem, nędzą. To wszystko jest uzależnione od tego, kto jest twoim pasterzem. I teraz musimy sobie powiedzieć bardzo ważną sprawę. Większość ludzi żyje w tak zwanej autodominacji, czyli oni są panami swojego życia. I to jest problem całej ludzkości. Wszyscy ludzie na ziemi sami dbają o siebie. Wstają rano, mają swoje plany na życie. Decydują o swoim życiu według swojej woli, na podstawie swoich pomysłów, na podstawie swoich idei i poglądów. Oni siebie karmią, oni o sobie decydują, oni wytyczają sobie ścieżki swojego życia. Nikt nie ma prawa wpływać na ich życie. To jest rzeczywistość ludzkości. Zgadzacie się z tym? I to jest nasze przekleństwo. Jeśli myślisz, że jesteś taki mądry, że sobie potrafisz życie ułożyć, to jesteś w grubym błędzie. Oszukali cię. Jesteś okłamany. Dlaczego? Popatrz na ludzkość dookoła. Na tych pojedynczych ludzi, których znasz i na te całe skupiska. To jest tak naprawdę rasa destrukcji. Ludzie zmierzają do katastrofy. Ludziom się tylko wydaje, że panują nad własnym życiem. My jesteśmy bardzo cieńcy. My nie potrafimy zarządzić naszymi najbliższymi godzinami, a co dopiero całym życiem. Nie masz wpływu, czy jak stąd nie wyjdziesz, to nie trzaśnie cię piorun. Czy nie spadnie ci dachówka na głowę. No tutaj nie spadnie, bo mamy papę. Ale nie jesteś w stanie przewidzieć najbliższej godziny. A my uzurpujemy sobie prawo bycia panami, pasterzami swojego życia. Niektórzy mówią, tymi rękami muszę zapracować na swoje dobro. No se pracuj. Ciekawe. Inni idą na skróty, mówią, muszę zatroszczyć się o siebie, więc zaczynają kraść, zaczynają wchodzić na drogę występku, na drogę zbrodni. To też jest droga katastrofy. Na chwilę może mają trochę więcej kasy, może trochę lepszą brykę, ale tak naprawdę kończą fatalnie. Moi drodzy, musimy zdać sobie sprawę, że tak naprawdę ten psalm nie jest skierowany, nie jest słowami, nie mówi o ludziach, którzy postanowili być pasterzami swojego życia. To nie jest twój psalm. Nie wypraszam cię. Posłuchaj, co jest dalej do powiedzenia, co Duch Święty mówi, bo być może po tym dzisiejszym nauczaniu zdecydujesz, że przestajesz być pasterzem swojego życia. Ale chcę dzisiaj powiedzieć każdemu z nas, jeżeli nam się wydaje, jeżeli komukolwiek na tym miejscu się wydaje, że jesteś w stanie zarządzać swoim życiem, kierować swoim życiem, jesteś w stanie kierować swoimi losami, to się grubo mylisz, przestań się oszukiwać, proszę cię, bądź dorosły, spojrzyj prawdzie w oczy. Masz przechlapane. Dlatego Dawid, który był królem, był potężnym władcą, za jego czasów Izrael osiągnął świetność niespotykaną. Ani wcześniej, ani później. Ten wielki człowiek postanowił, że uczyni Boga Jahwe swoim pasterzem. Sam, jako dzieciak, wypasał trzody swojego ojca Isajego. Wiedział, co to znaczy być pasterzem. Wiedział, z czym się je ta praca. W związku z powyższym, jaką musiał mieć mądrość, jakie doświadczenie, że zrozumiał, że nie jest w stanie pasterzować sobie sam. Zdecydował, że Pan Bóg będzie jego pasterzem. Zwrot pasterz, tak jak powiedziałem, oznacza, że Ster twojego życia złożony jest w czyichś rękach. Ty jesteś owcą. Ktoś inny decyduje i rządzi twoim życiem. Pasterz to była osoba, która kierowała życiem owiec. On był przy ich narodzeniu, tudzież przy zakupie i on był przy ich śmierci. On każdego dnia troszczył się o to, co będą jadły, on je strzygł, tak, on decydował, którędy pójdą na pastwisko i na które pastwisko pójdą. Niesamowite dla mnie jest to, że Bóg z miłości do ciebie i do mnie zdecydował się być naszym pasterzem. Wiecie, pasterz to jest duża odpowiedzialność. I Bóg postanowił, kocham tych ludzi tak bardzo, że wezmę to na siebie. Będę troszczył się o nich latem i zimą. Będę troszczył się o nich we dnie i w nocy. Będę ich chronił. Będę im dawał same dobre rzeczy, bo jestem ich ojcem i chcę być ich pasterzem. Będę ich prowadził. Będę tak kierował ich życiem, żeby było im jak najlepiej. Bóg zdecydował się wziąć obowiązki pasterza na siebie. To jest niesamowite. On mógł cię zostawić i powiedzieć, dobra sobie, radź sam. Mi niczego nie brakuje. Ja jestem doskonały. Człowieku, a ty radź sobie sam. Proszę bardzo. Nie, Bóg postanowił, ale ja chcę się zaangażować. Ja chcę być. Ja chcę iść przed nimi. Chcę usuwać z ich drogi wrogów wszystkie przeszkody. Chcę prowadzić ich po prostej ścieżce. Chcę być z nimi wtedy, kiedy przeciwnik ich atakuje i chcę być z nimi wtedy, kiedy jest wspaniałe słońce i nic im nie zagraża. Chcę być z nimi w dniach dobrych, jak i złych. Bóg powiedział, chcę być ich pasterzem. Czyż to nie jest niesamowite? Bóg mógł się egoistycznie odwrócić do nas plecami, bo my go zdradziliśmy. My postanowiliśmy żyć po swojemu, postanowiliśmy żyć własnym życiem, powiedziawszy, a co mnie Bóg obchodzi? Ja mam własne ścieżki. Ale Bóg powiedział, nie, ja chcę być ich pasterzem. Ja chcę być blisko nich. Dla mnie jest to niebywałe. Uważam, że to jest najlepsze, co mogło nas spotkać. Zważywszy na tym, jak wielka jest mądrość, jak wielka jest moc Boga. I teraz wyobraź sobie, ta niezmierzona mądrość, ta nieogarnięta moc, ta wspaniała, niekończąca się miłość jest dana Tobie, żeby Cię prowadzić, żeby Cię strzec, żeby Cię zaopatrywać, żeby dać w Twoje życie wszystko, co potrzebujesz. Cóż za wspaniały dar, nie sądzicie? Amen? Uśmiechnijcie się trochę. To jest dobra nowina. Bóg nie jest kimś, kto się od ciebie odwrócił. Halleluja. On się cieszy z tego, że może być naszym pasterzem. I on tego chce. I wszystko, co Bóg ma najlepszego, on chce dać swoim owcom. Gdy wypowiadamy słowa tego pierwszego wersetu, Pan jest pasterzem moim, to za tym stoi potężne wyznanie. Deklarujemy, że w Jego ręce oddaliśmy siebie i swój los. Deklarujemy, że cały ośrodek decyzyjny jest w Jego rękach. Jego wola jest ważniejsza niż nasza wola. On jest pasterzem. On decyduje. Ja jestem owcą, która słucha głosu pasterza. Co On mówi, to robię. Gdzie On idzie, podążam za Nim. To jest coś niesamowitego. Jesteśmy owcami. Czy patrzysz tak na siebie? Z jednej strony to jest wyzwanie. Wow, muszę zrezygnować ze swojej niezależności. Z drugiej strony jednak jest ogromny komfort. Wsiadasz do autokaru, który zawiezie cię do Berlina i z powrotem i nie musisz się martwić, że stanie się jakiś wypadek. Wsiadasz do samolotu i nie musisz się martwić, że spadnie. Wsiadasz do swojego auta, musisz pojechać do Poznania i z powrotem i nie boisz się, że spotka cię wypadek. Dlaczego? Pan jest pasterzem moim. On mnie strzeże. On mnie prowadzi. Jest w moim wyjściu i w moim wejściu. Niesamowite. To jest komfort. Brakuje ci na pieniędzy na opłatę czynszu czy prądu? A jeśli nie wydałeś ich w głupi sposób, nieprzemyślany, nierozważny, rozrzutny, pijacki albo jakiś jeszcze inny, zapewniam cię, że Bóg zatroszczy się o twoje finanse. To jest niesamowite. Więc z jednej strony rezygnujemy z własnej niezależności. Ale po co ci niezależność, która prowadzi cię do katastrofy? Ja wiem, że my jej strzeżemy bardzo mocno. My tak bardzo chcemy być w centrum. My tak bardzo chcemy być dostrzegani. My tak bardzo chcemy, żeby nasze życie było kontrolowane przez nas. Każdy krok. Ale po co ci to? Po co ci ta niezależność, skoro prowadzisz swoje życie do katastrofy? Czyż nie lepiej oddać całą swoją wolę i stery w ręce kogoś, kto wie, dokąd cię prowadzi? Czyż nie lepiej oddać je w stery tego, który może wszystko i wie wszystko i korzystać z jego mądrości i z jego wszechmocy? Moim zdaniem to jest lepszy wybór. Jak myślicie? A jednak ciekawą rzeczą jest, że za każdym razem, gdy mówimy o rezygnacji z siebie, podnosi się w nas bunt. Jak to? Mam wypuścić stery ze swoich rąk? Dokładnie tak. Jak to? To mam przestać decydować o sobie? No nie do końca to na tym polega, że decydujesz o sobie, dlatego że gdy Bóg zaczyna przejmować kontrolę nad twoim życiem, nie oznacza to dezaktywacji twojej wolnej woli, nie. Cały czas mamy wolną wolę. I tak naprawdę oddanie kontroli w ręce Boga polega na tym, że świadomie decydujemy się zrezygnować z ostatniego głosu w naszym życiu, ale nie decydujemy się zrezygnować w ogóle z naszej woli. Ponieważ Bóg, gdy przejmuje kontrolę nad życiem człowieka, gdy staje się pasterzem owcy, to chce z nim współpracować. On po to dał tobie wolną wolę, aby kierować nami poprzez słowo, poprzez objawienie swojej woli, którą my możemy przyjąć lub odrzucić. Gdy stajemy się owcami, przyjmujemy Jego wolę, ale zawsze to ty musisz współgrać z Bogiem. To nie jest tak, że Bóg chce, żebyś stał się bezmyślny i teraz będziesz jak marionetka prowadzona za sznurki. Nie, Bóg chce być w społeczności z tobą, w społeczności dwóch podmiotów, które mają wolną wolę. Oznacza to, że cały czas masz coś do powiedzenia. Oznacza to, że cały czas musisz używać swojej woli. To jest ta część twojej duszy, z której Bóg cię nie zwalnia. Stając się owcą, mówisz Bogu: Boże, twoja wola jest dla mnie najważniejsza. Ja ją wybieram. Ale tak naprawdę dokonujemy wyboru bycia owcą codziennie, jeśli nie co godzinę. Albo co minutę, co kwadrans. Bo tak naprawdę życie rysuje nam bardzo różne scenariusze i teraz te scenariusze układają się w bardzo różne sytuacje, w których musimy dokonywać różnych decyzji. Więc wtedy, właśnie w tych momentach decyzji, musisz podjąć decyzję, jestem owcą czy jestem pasterzem. Kto decyduje o moim życiu? Do tego potrzebna jest wolna wola. Deklarujemy więc, że gdy mówimy te słowa, Pan jest pasterzem moim, deklarujemy, że patrzymy na Jezusa, który jest pasterzem. Deklarujemy, że owce, jako owca podążymy za Jego głosem. Deklarujemy, że ufamy Mu całkowicie, ponieważ wierzymy w to gorąco, że On nas kocha i że o nas się troszczy. Amen. Nie można być owcą bez zaufania. Jeśli nie ufasz swojemu pasterzowi, nie pójdziesz za nim. Dlatego Jezus powiedział: moje owce mnie znają i znają mój głos i podążają za mną. A ja przyszedłem, żeby dać im życie i to życie w obfitości. Jeśli nie jesteś w stanie zaufać Bogu, nie będziesz owcą. A Pan nigdy nie będzie twoim pasterzem. Dlaczego? Ponieważ zaufanie rodzi brak zaufania rodzi strach. Strach, który natychmiast jest owocuje czy skutkuje tym, że zaczynasz przejmować kontrolę. Jeśli nie ufasz temu, który cię prowadzi, sam przejmujesz kontrolę i sam zaczynasz się prowadzić. Czyż nie jest tak? Dlatego w samochodach nauki jazdy jest dodatkowy pedał. Bo chociaż prowadzi uczeń, tak, przyszły, czy adept sztuki kierowania, to jednak ostateczny głos ma nauczyciel. Tak? Jak coś, to dociska ten pedał i silnik gaśnie. Nie można być owcą, nie można uznać Boga za pasterza, jeśli Mu nie ufamy. I to jest coś, co jest bardzo poważnym problemem ludzi. Ten pierwszy werset mówi: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Ten jeden zwrot jest bardzo ogólny i tak naprawdę on określa całą treść psalmu, który jest potem. Niczego, ten zwrot bardzo mi się podoba. Dlaczego? Dlatego, że mówi: całe moje życie, każdy aspekt mojego życia jest w rękach mojego Boga. Wszystko, każda sfera mojego życia jest zaspokojona w Nim. Co na to ludzie? To dlaczego spotyka mnie tyle zła? Dlaczego ciągle to albo to się wydarza? Dlaczego dzieje się tak albo tak? A dlaczego było w ogóle Auschwitz? Co to ma do twojego życia? Nie wiem. Ale dzisiaj bardzo często ludzie, jak rozmawiam z nimi o Bogu, to mówią: to dlaczego Bóg dopuścił do Auschwitz? A jakie to ma znaczenie dla ciebie? Oczywiście jest wytłumaczenie, dlaczego Oświęcim miał miejsce, ale jakie to ma znaczenie dla twojego życia? Czyż nie masz innych, bardziej poważnych, rzeczywistych, realnych problemów codziennych? To jest niesamowite. Człowiek ma bardzo poważny problem z zaufaniem Bogu. Nie wierzy, że obietnica słowa jest prawdziwa. Jeżeli tutaj mamy obietnicę: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, to teraz natychmiast, gdy zaczynamy zastanawiać się nad tym tekstem, pojawiają się myśli: ale tu mi zabrakło, tu była porażka, tu było potknięcie, tu niestety nie sprawdziło się to, a wtedy to było w ogóle katastrofa. Natychmiast jest 100 argumentów przeciwko. Innymi słowy, człowiek sądzi, że Bóg nie wykonuje swoich obowiązków. Pan jest pasterzem? No to kiepskim pasterzem, bo tutaj porażka, tutaj zabrakło, tutaj coś się wydarzyło niewłaściwego. Chcę wam powiedzieć tak, nieprawda. Bóg jest absolutnie doskonałym pasterzem. On zaspokaja każdą naszą potrzebę. Więc w czym jest problem? Boża dobroć płynie do naszego życia wtedy, kiedy idziemy za pasterzem. Wyobraźmy sobie, że stajemy w miejscu, z którego rozchodzi się wiele ścieżek. Teraz ja mam przed sobą 3 ścieżki. Mogę wyjść z tego pomieszczenia przez te 3 ścieżki. Jeżeli Pan zdecyduje jako pasterz, że idziemy tą ścieżką, to ja wiem, że tutaj na tej ścieżce jest Boże błogosławieństwo. Jeżeli tędy pójdę, to na pewno wyjdę. Na pewno spotka mnie samo dobro. Tam niezła woda stoi i tam jest wyjście. Ale ludzie co robią? Ludzie mówią tak: coś jest cienka ta ścieżka. Ta jest szersza. Idę tędy. Tylko że tutaj są doły, pułapki, Indiana Jones. Tak, pamiętacie? Latające kule, strzały, zapadnie. Mnóstwo tego. Pan poszedł tą ścieżką, tu było błogosławieństwo, ale my zdecydowaliśmy, że nam się bardziej podoba ta ścieżka. Niektórzy może lubią survival, więc idą tą ścieżką. Ale na pewno ani na tej nie ma Boga. Więc gdy wybieramy tą ścieżkę i na przykład mamy kłopoty, to mówimy: no jakim pasterzem jest Pan? No miał mnie prowadzić. Zgadza się, tylko że on poszedł tamtędy, a ty poszedłeś tędy. I to ta ilustracja, moi drodzy, niech będzie teraz dopasowana do naszego życia. Być może, gdy byłeś bardzo młody, Bóg mówił do ciebie: ucz się. Ja tam będę się uczył. Ziutek się nie uczy, a jaką furą jeździ. Okej. Więc dzisiaj nie jesteś prezesem firmy. Robisz coś innego. Mówisz: Pan jest moim pasterzem? Nie widzę tego. Okej. Być może kiedyś ktoś powiedział do ciebie: nie sięgaj po narkotyki. Wiesz tam. Zajaram marychę. Potem coś cięższego. Więc masz kłopoty. Czy w życiu narkomana Pan jest pasterzem i widać błogosławieństwo? Ktoś może powiedzieć: a nie, zdecydowanie tam błogosławieństwa nie ma. Oczywiście, on nie poszedł drogą, którą Pan chciał. To są oczywiście takie duże przykłady. Ale chcę powiedzieć, że nasze życie składa się z bardzo małych wyborów. Czasami stoimy w miejscu, w którym musimy dokonać bardzo poważnego wyboru, ale większość dni to jest czas, w którym wybieramy małe rzeczy. Jeśli nie rozumiemy, dokąd porusza się Pan i jak prowadzi swoje owce, wybieramy po swojemu. I wtedy niestety ciągłe są braki. Poprzez złe wybory ludzie mają braki nie tylko w finansach, ale również braki emocjonalne. Źle dokonują wyborów, jeśli chodzi o żonę, męża, a potem są nieszczęśliwi w swoich małżeństwach. Mają braki emocjonalne zdecydowanie. I Pan nie jest moim pasterzem. Kiedyś pewna kobieta mówi do mnie: ja nie wierzę w Boga. Czemu Pani nie wierzy w Boga? Bo kiedyś, gdy mąż chciał się ze mną rozwieść, tak bardzo prosiłam Boga, żeby ulitował się nad nami, żeby uratował nasze małżeństwo, ale niestety małżeństwo się rozpadło. Tak go prosiłam, tak płakałam przed nim i nie wysłuchał mnie. O, Bóg nie istnieje, Bóg nie jest pasterzem. Nieprawda. Nieprawda. A zna Pani Boga? A podąża Pani za Nim? No nie. Na drogach, którymi Pan nas nie prowadzi, nie ma Bożego zaopatrzenia. Moglibyśmy dotknąć tutaj wielu sfer: wychowania dzieci, pracy, odpoczynku, wydawania pieniędzy, wielu sfer naszego życia. Zasada jest zawsze ta sama. Pan jest pasterzem moim, czyli On mnie prowadzi swoją ścieżką i dlatego niczego mi nie braknie, bo idę za Nim. Jeśli mówię: Pan jest pasterzem moim, ale idę swoją ścieżką, zawsze mi będę miał braki. Zawsze będę miał jakąś skuchę. Moi drodzy, chciałbym, żebyście to zapamiętali. To jest bardzo istotne. Gdy rozważacie swoje życie, dlaczego mnie to spotkało? Zadaj sobie pytanie: a czy Pan był moim pasterzem wtedy, gdy zaczynała się cała ta sprawa, a potem skończyła się źle? Czy w ogóle brałem Boga wtedy pod uwagę? Czy Bóg w ogóle miał coś do powiedzenia, gdy decydowałem iść do tej szkoły albo do tej pracy? Czy Pan był moim pasterzem? To jest niesamowicie ważne. Więc kiedy będziesz najedzony soczystą trawą, jako owca? Kiedy będziesz pił z wód, u nas jest napisane spokojnych, w hebrajskim można przetłumaczyć tam wody odpocznienia. Piękne. Kiedy będziesz pił z takich wód? Kiedy zobaczysz Bożą moc w dniach swoich walk i trudów? Tylko wtedy, kiedy będziesz podążał za swoim pasterzem. Jeśli Ty jesteś pasterzem, jesteś sam. Już na Ciebie czekają, żeby Cię dobić, żeby Cię zniszczyć. Ponieważ w tym świecie jest mnóstwo drapieżników, które czekają na takie bezmyślne owce, które nie podążają za swoim pasterzem, tylko podążają własnymi ścieżkami. Już tam na Ciebie czekają. Już ostrzą swoje pazury i swoje zęby. Ale kiedy podążamy za naszym pasterzem, niczego nam nie braknie. Powtórzmy, niczego. Halleluja. To jest niesamowite. I wszystkie te obrazy poetyckie zawarte w wersetach od 2 do 6 są metaforami różnych aspektów życia i one wszystkie mają za zadanie nam pokazać różne sfery naszego życia. Pozwólcie, nie będziemy robić dzisiaj dokładnego, dogłębnego studium tego tekstu, ponieważ on jest tak rozległy, jest tak głęboki, że gdybyśmy sobie tak usiedli, tak na środowych spotkaniach siadamy sobie i omawiamy różne teksty tak głębiej, to myślę, że ten psalm zająłby nam tak ze 3 tygodnie spokojnie, żebyśmy tak co tydzień przez trzy tygodnie, raz w tygodniu spotykali się i studiowali. Więc ja dzisiaj nie będę wnikał głęboko w to wszystko, ale tak szybko. Co my tam czytamy? Zielone pastwiska i wody spokojne albo wody odpocznienia. To jest metafora sytego życia, w którym masz zaspokojone wszystkie swoje potrzeby egzystencjalne. Ta zielona trawa to To jest oczywiście ten dobry pokarm, który Bóg ci przygotował. A wody spokojne, wody odpocznienia, to jest to miejsce, w którym Bóg chce, żebyś był w całym swoim życiu. Można przeżyć całe swoje życie bez stresu, bez walk tych takich wewnętrznych, które, no niestety walki musimy staczać, ale w odpocznieniu. Znów, nie będę się teraz rozwodził nad tym. Tak więc werset drugi to jest metafora zaspokojonego życia, zaspokojona we wszystkie potrzeby egzystencjalne. Werset trzeci mówi o pokrzepieniu duszy, mówi o tym, że Bóg prowadzi nas ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Ten werset odnosi się do naszego wewnętrznego życia. Czyli mówi o tym, że twoje wewnętrzne życie, twojej duszy i twojego ducha jest zaspokojone w naszym pasterzu. Czyli twoje uczucia, tak, dusza, uczucia, umysł i twoja wolna wola, wszystko to jest pod opieką Boga. Tutaj zresztą w języku hebrajskim możemy przeczytać o tym, że mówi tekst o odnowieniu duszy. W naszym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest mowa, że duszę moją pokrzepia. Lepiej byłoby to przełożyć, duszę moją odnawia. To jest naprawdę wspaniałe. W naszym wnętrzu bardzo często jesteśmy tak zestresowani, jesteśmy tak mocno zakręceni, jesteśmy tak często zapracowani, wewnętrznie zmęczeni, że nie chce nam się żyć. I teraz psalm mówi, on moją duszę odnawia. Wow! Bóg przychodzi do twojego wewnętrznego życia, do twoich emocji, do twojego umysłu, do twojej woli, żeby je odnowić, żebyś każdego dnia mógł wstawać rzeźki, mógł stanąć wobec największych walk, wobec największych wyzwań i być na to gotowym. Co więcej, mówi o tym, że prowadzi nas ścieżkami sprawiedliwości, czyli innymi słowy, Bóg przygotował dla ciebie życie bez grzechu, bez przekleństwa, bez tych wszystkich konsekwencji, które grzech rodzi. Abyś mógł iść drogą sprawiedliwości. To jest święta droga. Wow, ja mogę żyć świętym życiem. Jak najbardziej. Bóg już się o to zatroszczył. Co ty, pastorze, mówisz? Wszyscy są grzesznikami. Jasne. Wszyscy ludzie są grzesznikami, ale nie wszyscy, ale niektórzy mają załatwioną sprawę grzechu. Wszyscy jesteśmy grzesznikami jako rodzaj ludzki, ale jest pewna grupa, która ma załatwioną tą sprawę. Jak? Dzięki Jezusowi Chrystusowi. To są ci, którzy zdecydowali się obrać Jezusa jako swojego Zbawiciela, którzy wybrali Go, o czym sobie na koniec powiemy. Możesz być sprawiedliwy w oczach Bożych, możesz być święty w oczach Bożych, możesz być bez zarzutu w oczach Bożych. To jest absolutnie możliwe. To oczywiście się przekłada na twój sposób myślenia, na twój sposób życia i tak dalej. To wszystko jest zabezpieczone przez naszego Boga. O tym mówi werset trzeci. Werset czwarty nas przenosi do ciemnej doliny. O, powiało grozą. Bo każdy człowiek tutaj na ziemi żyjący niestety musi staczać walki. Dlaczego? Nie dlatego, że jesteś czupurny, czy dlatego, że jesteś agresywny, a dlatego, że ziemia jest skażona grzechem, jest przeklęta. Ludzkość jest przeklęta z powodu grzechu. Dlatego robimy sobie kuku cały czas. Niestety dotyczy to również przyrody. Tak kiedyś wam opowiadałem, turysta jedzie na safari, rozkoszuje się pięknym obrazem sawanny, tu żyrafka, tu nosorożec, a tu nagle lew. I przyroda przestała być piękna w jednym momencie. Dlaczego tak jest? Bo wszystko dookoła nas jest skażone grzechem. I teraz idziemy przez to życie i czasami idziemy tak, że się płakać nam chce. Ciągle musimy się z kimś zmagać, ciągle musimy się z kimś walczyć, ciągle musimy się przez coś przebijać, coś tłumaczyć, coś wyjaśniać. Szału dostać można czasami. Tak czy nie? Macie takie dni, że macie już wszystkiego dosyć? Co tylko ja jestem taki zakręcony. A jednak okazuje się, że gdy Pan jest naszym pasterzem, to On idzie razem z nami i daje nam zwycięstwo. Znów, tu jest bardzo ciekawa metafora. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Z reguły laska i kij służyły do bicia naszych pup. Tak byliśmy niegrzeczni. Nie o to chodzi tutaj. Wyobraźcie sobie stado owiec, tak, i pasterza, który ma laskę i idzie przed tymi owcami. I teraz nagle Wiecie, owce mają coś takiego, że one wyczuwają niebezpieczeństwo. I nagle wchodzą na teren niebezpieczny. Nagle owce zaczynają rozumieć, że dookoła, gdzieś za krzakami, gdzieś za skałami jest mnóstwo, są stada drapieżników, które tylko czekają na nie. Co owce wtedy robią? Natychmiast zawężają szyki. Zwierają szyki dookoła pasterza. Niektóre owce są głupie. Dlaczego? Czują niebezpieczeństwo, mówią, ale te krzaczki tak ładnie wyglądają. Ta zieleń taka soczysta i w ogóle zapach jaki fajny z tych liści. No idę tam. Nie idź tam, mówi druga owca, tam są wilki. One tak specjalnie poperfumowały ten krzaczek. Olu, taki piękny jest. Se pójdę, zjem. Ale pasterz idzie w całkiem innym kierunku. No dobra, dogonię was. I idzie do tego krzaczka. I wiecie, do czego miał pasterz zakrzywioną laskę? Jak widzi, że taka owca odchodzi tą laską, on tak chwytał za gardło, tak tym końcem i tak, a ty dokąd, koleżanko? Wracaj do stada. Po co? Bo pasterz wie, że tam za krzaczkami jest ktoś taki, kto ma, a czemu masz takie długie zęby? Żeby cię zjeść. I teraz on tą laską, ej koleżanko, wracamy, nie tędy droga. Zresztą, gdyby nawet wyskoczyły niedźwiedzie, inne drapieżniki, to tak jak pasterz, jak Dawid, który był fantastycznym pasterzem, on tą laską brał i ich łomotał. To był niezły gość, w wieku 17 lat miał już parę wilków, parę niedźwiedzi na koncie. Pamiętacie historię, jak pokonywał Goliata, przyszedł do Saula i tam mówi, Saul mówi, ale ty nie jesteś wojownikiem. On mówi, o tam, sługa twój królu był pasterzem i jak wychodził jakiś niedźwiedź albo jakiś lew, to ja go brałem i go tam rozrywałem i koniec. Tak powiem, że fajny pasterz. A dlaczego on był taki? Dlatego, że Dawid jest obrazem Jezusa. Innymi słowy, jeśli do twojego życia przyjdzie jakiś lew albo jakiś drapieżnik, wiesz, co Jezus robi? Staje między tobą i tym drapieżnikiem i mówi, no to kolo, chodź się zmierzymy. Kto silniejszy? I wiecie, każdy drapieżnik zawija się o 180 stopni i odchodzi. Bo z Jezusem nikt nie wygra. Jesteś pod osłoną. Tak? Innymi słowy, gdy psalm ten mówi, idziesz przez trudny czas, jesteś w momencie walki, to trzymaj się mocno pasterza, bo on rozciąga nad sobą swój autorytet. Laska i kij w Biblii są zawsze symbolem mocy i autorytetu. On rozciąga teraz swój autorytet. Jesteś pod jego ochroną. Czy to nie jest wspaniałe? Wow. Ile razy mam jakiś kłopot, jakiś problem, wiem, że on jest gotowy. On jest moim pasterzem, więc on weźmie mnie w obronę. Więc ten czwarty werset mówi o tym, o tej sferze życia, twojego i mojego życia, gdy mamy naprawdę poważne problemy. Kolejny werset mówi o zastawianiu stołu, o namaszczeniu głowy, o tym, że nasz kielich się przelewa. Są to obrazy symbolizujące łaskę, wybranie i przeznaczenie człowieka. Obrazy te są zaczerpnięte z dziedziny gościnności. One tak naprawdę czerpią z rytuału przyjmowania gości. Gdy przychodził gość do domu, gospodarz po pierwsze bardzo się radował, bo gość w dom, Bóg w dom, tak? Więc bardzo radosna to była, bo był to moment. Więc z tej radości zastawiał przed tym gościem gospodarz stół. Dzielił się wszystkim najlepszym, co miał do jedzenia. To trochę inaczej niż dzisiaj. Tak? Kiedyś ludzie byli bardzo szczodrzy, bo rozumieli gościnność trochę inaczej niż dzisiaj. Co więcej, namaszczał go. To też był znak szacunku. Dlatego, że żeby kogoś namaścić, trzeba było mieć pachnące olejki, a to w tamtych czasach kosztowało. Ale był to gest szacunku dla gościa, tak? I gdy czytamy o przelewającym się kielichu, oznaczało to obfitość. To znaczy ten gospodarz mówił do tego gościa, teraz twój byt jest w moich rękach, ja się zatroszczę o to, żebyś nie był głodny. Przełóżmy to na swoje życie. Tak naprawdę to nam pokazuje ten werset piąty, że Bóg bardzo się cieszy z ciebie. Gdy przychodzisz do Niego i mówisz, Panie, bądź pasterzem moim, mówi, jasne, chodź, ja się bardzo cieszę, super, że będziesz moją owcą. Zobacz, mam dla Ciebie plan, wybieram Cię. Chciałbym, żebyś był kimś znacznym, Oczywiście Bóg ma na myśli swoją chwałę, swoją wielkość, nie po ludzku. Chce wywyższyć twoje życie, dlatego cię namaszcza. Namaszczenie zawsze oznacza wybranie, żebyś miał pozycję, żebyś był kimś, żebyś nie był jakimś biedakiem czy nędzarzem w duchowy sposób. To jest niesamowite, że Bóg chce dać ci wielkie wywyższenie, że Bóg cieszy się z ciebie, że przygotował dla ciebie wspaniały plan. Tak, ten kielich, ilekroć psalmiści mówią o kielichu, mówią o przeznaczeniu. Gdy kielich się przelewa, oznacza, że twoje przeznaczenie jest postanowione, jest wspaniałe, jest obfite. To jest dobra droga. Chciałbyś chodzić zawsze dobrymi drogami? Czyli chciałbyś pić z pełnego kielicha. I Bóg mówi, o to proszę bardzo, zastawiam przed tobą stół, namaszczam twoją głowę i teraz przygotowuję plan życia, który ci się w głowie nawet nie mieści. To jest 100% lepsze niż to, co ty sobie wymyślisz. Wow. No ja chcę takiego pasterza. On mnie kocha. On się ze mnie cieszy. On mnie wybrał, wywyższył. On teraz troszczy się i zaplanował już w swojej trosce o najmniejszy szczegół w moim życiu. Czy to nie jest wspaniałe? Wspaniałe czy nie? Super. Pobudka. Dlatego widząc to wszystko, widząc jak dobry jest Bóg, autor psalmu Dawid na koniec pisze, czy nie waha się napisać, że jego życie będzie otoczone, czy jest otoczone łaską i dobrem. Popatrzcie na werset 6. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. Wow! Ten facet był absolutnie przekonany o tym, że każdy moment jego życia napełniony jest łaską i otoczony jest dobrocią. No stres. Absolutne odpocznienie. Bóg jest po mojej stronie. Jestem zwycięzcą. Jestem zaspokojony w moich egzystencjalnych potrzebach. Moje wnętrze jest odnowione, moja dusza jest odświeżona. Jestem zwycięzcą w dniach trudu. Moje życie jest przewidziane, zaplanowane i błogosławione. Fenomenalne! Drodzy chrześcijanie, to do nas słowo. Jesteśmy pępkiem tego świata. Jesteśmy źrenicą oka. Ja teraz cytuję, no może bez tego pępka, ale ta źrenica to z Pisma Świętego. Bo o pępku nic nie ma w Piśmie Świętym, ale o źrenicy oka, a i owszem. Niesamowite, więc być może ktoś sobie zada pytanie, ale jak ja mogę stać się uczestnikiem tego? Te słowa, to wiemy dziś, dotyczą decyzji. Decyzji, czy przyjmiemy Bożą ofertę miłości złożoną nam w Chrystusie Jezusie. Moi drodzy, wszyscy jak tutaj jesteśmy, nie ma wyjątków. Jesteśmy odbiorcami Bożej oferty. Albo możemy ją przyjąć, albo możemy ją odrzucić. Bóg cię kocha. Obróć się do kogoś i powiedz, Bóg ciebie kocha. Dziewczyny tam pod tymi drzwiami, Bóg was kocha. Klasa. I teraz Bóg nas kocha i składa ofertę. Chcesz wspaniałe życie? Ja cię tak bardzo kocham, chcę ci je dać. Chcesz? I to jest decyzja. To ty musisz i ja muszę zadecydować, musimy, czy przyjmiemy tą ofertę. W tej ofercie Bóg przygotował już wszystko, ale to my decydujemy, czy skorzystamy z tej propozycji. Jak? Dokonuje się to w tym, że decydujemy, iż Chrystus staje się Panem naszego życia. Że gdzieś w głębi serca widzimy nędzę swojego życia, widzimy niezaspokojenie, braki, porażki, łzy, ból, troski i nagle dochodzimy do wniosku, po kiego grzyba mi takie życie, jeżeli Jezus jest moim zbawieniem i jedyną szansą. Więc i wtedy decydujemy, ja chcę oddać się w Jego ręce. Chcę Mu zaufać. Chcę wszystko złożyć na Niego. Jezus kiedyś powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście strudzeni i obciążeni, a ja dam wam dodatkowy ciężar. Tak powiedział? Powiedział, a ja dam wam ukojenie, wyzwolenie. Ja was uwolnię z tych ciężarów, z tych trudów. To jest kolejna Boża obietnica. Ona absolutnie zgadza się z przesłaniem Psalmu 23. I wtedy, gdy zapraszamy Jezusa do swojego życia, mówimy, bądź moim pasterzem, Panie. Oddaję Ci moje życie. I zobaczcie, na koniec psalm kończy się słowami i zamieszkam w domu Pana przez długie dni, dlatego że jeśli zasmakujemy słodyczy Bożej dobroci, nie chce się wychodzić od Boga. Nie sądzicie, że w tym miejscu jest lepiej niż na zewnątrz? Znaczy, tu się nie opalicie. Ale wiele razy byłem na nabożeństwach, gdy wychodziłem z nich i patrzyłem na jeżdżące samochody, chodzących ludzi, myślę sobie, Boże, a ja nie chcę tu wracać. No ale muszę, no. Trzeba obiad zrobić, to, tamto. Pewna kobieta kiedyś umarła. Była gorliwą chrześcijanką i umarła. Ale ją przywrócili do życia. I gdy ją przywrócili do życia, ona odzyskała świadomość i mówi, czemu mi to zrobiliście? Tam było tak pięknie. I człowiek, który mi opowiadał, syn tej kobiety, mówi, wiesz co, ona już nigdy nie była taka sama. Ona chciała już tam. Jak jej mówiłem, mamo, co ty, zobacz, byśmy płakali po tobie. Mówi, ty nie wiesz, jak tam jest wspaniale. A tutaj to jest nędza. Tam to jest coś niesamowitego. I opowiadała o Bożej chwale, którą widziała, o tej rzeczywistości. Wiecie, każdy, kto zakosztuje, oczywiście nie oznacza to, gdy mówimy o zakosztowaniu śmierć kliniczną, nie, nie. Bo dzisiaj też możemy zakosztować Bożej chwały. Każdy, kto zakosztuje z Bożej chwały, ze słodyczy Bożej obecności, chce tam zostać. Dlatego jest lepszy jeden dzień w Twoich przedsionkach niż 1000, Panie, poza Twoją świątynią. Tak mówi psalm, tak? To jest niesamowite. Kończymy. Bóg przygotował nam niesamowite życie. Warunek, czy Pan stanie się pasterzem Twoim.